Duchu Święty, dziękuję Ci za ten dzień, za ten czas, że możemy być razem tutaj, na jednym miejscu. Dziękuję Ci, że jesteś najbardziej zainteresowany, żeby nas prowadzić, żeby nas uczyć, żeby trenować nas. Lubię to określenie, że On nas trenuje, bo to oznacza długoterminowe zaangażowanie. To, co też mówiłeś, że to jest dobra refleksja i chyba chciałbym zacząć. Wielu z was przyjechało dzisiaj, prawda? Czy wczoraj wieczorem? Są jacyś nowi ludzie? Kogoś nie było wczoraj? Parę osób. Dobra, będziemy dla was mili. Streszczę. W pół godziny streszczę wczorajsze nauczanie. Nie, ale chcę powiedzieć tylko kilka takich głównych myśli. Wierzę, że jeszcze ten dzień, który nam został, dzisiaj, ten dzień konferencji, gdzieś wierzę, że Bóg do mnie mówił o Ezechiela, 34 rozdział, 15-16 werset. Jest tam mowa o owcach, o niezwykłym zaangażowaniu pasterza, naszego Pana, względem owiec, względem nas, i mówi o tych, którzy są zranieni, którzy są odrzuceni, którzy są poturbowani. Mówi o tym, że On ich przygarnie, On ich będzie leczył i będzie ich podnosił. I w tym samym czasie zwraca uwagę i daje nam ostrzeżenie, że jeżeli są silne, tłuste owce, ale nie w sensie zdrowia, bo nie ma nic złego w zdrowiu, ale jeżeli to zdrowie jest kosztem tego, że twoje serce było zatwardziałe, że twoje serce stało się twarde, że stało się w jakiś sposób przewrotne. Wiecie, nikt nie planuje być przewrotny, ale Słowo Boże uczy nas, że kiedy mamy poglądy i opinie, które są niezgodne z Bogiem, one są przewrotne. Więc musimy uczyć się tego, poznając Boga, poznając Jego Słowo, uczymy się Jego kultury myślenia, Jego sposobu życia, Jego myślenia. Jego życia. Więc on mówi tam, gdzie jest przewrotne myślenie. I powiem wam, to nie jest tak, że on przychodzi tak i mówi, który tutaj ma przewrotne myślenie? Niech no ja znajdę go zaraz, tutaj go wyciągnę na środek, go tutaj upokorzymy troszeczkę. Wiecie, ja zawsze podchodzę do tego w ten sposób. Boże, rozpraw się z moim sercem. Jeżeli jest tam cokolwiek, co jest nieprawe, jeżeli jest tam cokolwiek, jakiekolwiek rzeczy się pojawiają, które się sprzeciwiają Tobie, o których nie wiem albo których nie rozpoznaję, proszę Cię, Panie, dotknij tego i wyzwól mnie z tego, dlatego że chcę być całkowicie Twojej myśli i chcę być poddany Tobie. Czyli wierzę też w to, że Bóg w tym czasie będzie coś robił i On objawia się nam jako prawy, sprawiedliwy i w tym samym czasie życzliwy i łaskawy i miłosierny. Wiecie, to jest ważne, dlatego że wiesz, nawet El Chesed, Bóg życzliwy, Bóg łaskawy, Bóg miłosierny. To nie jest tak, że jestem miłosierny, wiecie, no muszę być jakoś miłosierny. Nie, nie. To jest Jego imię. To jest Jego imię. Imię oznacza naturę i charakter. On nie wysila się, żeby być miłosierny i łaskawy. On nie zmusza się, żeby być życzliwy dla ciebie. On po prostu jest życzliwy. To jest natura. W naturalny sposób wychodzą naturalnie rzeczy. Rozumiecie to? Wiecie, więc dobrze jest poznawać Boga od tej strony. On jest niesamowity, to jest jego natura. I On zaprasza również nas do tego, żebyśmy manifestowali Jego naturę, czyż nie? Co wy na to? Wiecie, tutaj powiedzieliśmy sobie, że mamy taką sytuację rodzinną, jest miło. Wiecie, tak jak przyglądałem się wam wczoraj, sobie tam graliście w gry, rozmawialiście. To jest piękne. Wiem, że tutaj jest dużo rodzin, dużo kuzynów, dużo różnych ludzi takich, którzy się jakoś tam znają. Halleluja. Ja to szanuję. Wiecie, tym bardziej to jest to miejsce, gdzie po prostu możemy manifestować Jego naturę. Amen? Manifestujemy to jeden do drugiego, możemy być życzliwi dla siebie, możemy uwalniać to, ale ja jestem, pastorze, z reguły takim introwertykiem, jestem zamknięty w sobie. Nie, 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 posłuchaj mnie, ty możesz być introwertykiem, ale przez Ducha Świętego została złożona w ciebie natura Boga. No, nie masz żadnej wymówki, ja cię przepraszam za to. No po prostu nie możesz mi powiedzieć, nie, ja jestem inny. Nie, nie jesteś inny. Jest w tobie podobieństwo do Jezusa. Halleluja. Popławmy się w tym chwilę. Jesteśmy podobni. On jest niesamowity, on jest piękny. Dobrze. I dzisiaj trochę chcę powiedzieć o tożsamości. Taki ważny temat, gruby temat, czasami zaniedbywany, ale często podnoszony w Kościele i jesteśmy uczeni tego, kim jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość w Chrystusie. Jaka jest nasza tożsamość w Chrystusie. Kim my jesteśmy dla Niego, kim On jest w nas, ale kim my jesteśmy w Nim i kim w ogóle jesteśmy, więc to, wiecie, może miałeś w ostatnim sezonie, w ostatnim roku po prostu 1000 nauczeń na ten temat, nie super, i nadal warto zgłębiać to i uczyć się. Dlatego, że mamy głód, wiecie, uczeń się uczy. Uczeń Jezusa, ten, kto chce praktykować, uczy się cały czas i jesteśmy cały czas nastawieni na to, więc spróbujemy trochę tego dotknąć. Ale szczególnie myślę, że chcę tutaj mówić i wskazać wam to, co wczoraj zacząłem trochę, żeby mówić o tożsamości syna. I oczywiście dziewczyny rozumiecie to, że kiedy mówię tożsamość syna, to mam na myśli również tożsamość córki. Tak, to jest oczywiste. Wiecie, tak jak to jest takie śmieszne, że dziewczyny muszą się pogodzić z tym, że są synami. Ja muszę się pogodzić, że jestem oblubienicą. Przynajmniej jej częścią oblubienicą, ale też jestem oblubienicą, jak gdyby, tak? Więc mamy to jakoś złapane. Więc kiedy Bóg mówi o synach, mówi też o córkach i tak naprawdę w duchu, my możemy różnie wyglądać, ale w duchu jesteśmy synami. I w duchu Bóg mówi o synostwie względem nas wszystkich jako ludzi. Więc ja nie wywyższam się, że jestem chłopakiem, mam lepiej. Nie, nie mam lepiej. W duchu jestem tak samo jak ty, jestem po prostu, jestem synem dla Niego. I myślę, że to jest istotne. Pamiętam, jak kiedyś przygotowywałem jakieś kazanie z 20 lat temu. Moja jedna z córek miała 5 lat, coś tam sobie rysowała. I ja właśnie przygotowywałem nauczanie o tożsamości i tak z głupia Franc zadałem jej pytanie. Słuchaj, Marysia, a kim ty jesteś? I ona tak, wiecie, podniosła głowę. Nie skończyła żadnych studiów teologicznych, ale po prostu powiedziała, jak to, tatusiu, twoją córką? I myślę sobie, że to jest taka dziecięca odpowiedź. To jest nasza dziecięca odpowiedź, że jestem twoim synem i ty mnie tak nazwałeś, jestem twoim dzieckiem. Wiecie, jednak jak my podróżujemy sobie w życiu, my próbujemy znaleźć swoją tożsamość i zdefiniować ją w jakiś sposób. I chcemy nazwać to, kim my jesteśmy tak naprawdę. Ja pamiętam moje takie przygody, wiecie, próbowałem... Był taki moment, że jak miałem 17 lat, zacząłem pisać wiersze i pisałem masę wierszy, więc mówię tak, to dobra, to już mam odpowiedź. Kim jestem? Jestem poetą. Ale potem poszedłem do Akademii Sztuk Pięknych, mówię, to kim jestem? Jestem artystą po prostu. To jest to, co mnie określa. Potem mówię, może jestem ojcem też. Jestem ojcem, to jest moja tożsamość. Jestem ojcem, jestem mężem i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, wiele różnych rzeczy wymyślamy i nosimy różnego rodzaju tożsamości. Chcemy je w jakiś sposób określić, ale myślę sobie, że jak przyglądam się Bogu, przyglądam się temu, czego On nas uczy, najmocniej jest podkreślone ta relacja ojca i syna. Najmocniej jest podkreślona, kiedy obserwujemy ich, jeżeli ich obserwujemy. W ogóle obserwowałeś kiedyś ojca i syna? Przyglądaliście się ich relacji? Jacy oni są? Jak oni się kochają nawzajem? Jak się wspierają? Jak wielkim szacunkiem siebie darzą? Myślę, że to jest dla nas wzór. Ojciec i syn. I chcę dzisiaj mówić trochę o tej tożsamości. Dotkniemy trochę takich różnych tematów. Ale zauważcie, że bardzo często myśląc w ogóle o naśladowaniu Jezusa, nie wiem, czy też tak mieliście jak ja, ale często myślimy o posłudze, którą Jezus robił. O tym, co On robił, jak działał, o namaszczeniu. o miłości do ludzi czasami. Rzadko myślimy o byciu jak Jezus w relacji ze swoim Ojcem. Jaki on był w relacji ze swoim Ojcem. O tym, jak Jezus tak naprawdę był złapany przez miłość i oddanie Ojca. Wiecie, jak ja byłem młodym pastorem, to tak mnie nauczono i ja się tego nauczyłem i tak funkcjonowałem w moim życiu, że mówię, co Jezus robił? Jezus robił trzy rzeczy. Proste rzeczy. Chcesz naśladować Jezusa? Rób te trzy rzeczy. On głosił Ewangelię, prawda? On uzdrawiał chorych, prawda? Prawda. I on uwalniał od demonów jakichś ludzi, prawda? Prawda, więc ktoś mi powiedział, słuchaj, ty nic się nie przejmuj, nic nie kombinuj za dużo, te trzy rzeczy będziesz robił, będziesz naśladował Jezusa w ten sposób. Ja się wziąłem do roboty po prostu i próbowałem to robić. Wiecie, i to jakiś tam czas wychodziło, ale z czasem zacząłem odkrywać, że naśladowanie Jezusa to nie jest tylko to, co on robił, ale kim on był i jak bardzo on był zakochany w Ojcu. Jak bardzo był zakochany w swoim Ojcu, jak był zafascynowany Ojcem, jak był dogłębnie zgodzony z Nim w Jego planach i żył dla Jego planów. A więc naśladowanie Jezusa to przede wszystkim postawienie Ojca w centrum wszystkiego. Jezus to zrobił. To bycie oczywiście w Jego dziełach, to wykonywanie tych dzieł. Jezus powiedział taką rzecz, nie robię nic, czego nie widzę u Ojca. Pamiętacie to? Tak? I tutaj w Ewangelii Jana jest kilka takich wersetów. Pozwolę sobie ich nie przeczytać teraz, ale wiele tam jest o tym powołaniu i o tym, co Jezus zrobił, jak On traktował Ojca, jak Ojciec traktował Go, co On mówi do nas o jedności. Przepiękne rzeczy. A więc mamy taki obraz miłości między tymi osobami, między Ojcem, Synem, ich szacunek, miłość, oddanie, poświęcenie. Poświęcenie, dlatego że krzyż jest sposobem życia. I czasami myślimy sobie o krzyżu jako o tym miejscu śmierci i myślimy sobie o tym, że krzyż to jest to wydarzenie. Ale wiecie, jestem przekonany o tym, że krzyż jest na wieki wpisany jakby w mentalność, w sposób życia, w sposób myślenia Boga. Krzyż jest wpisany w Boga. To jest Jego sposób myślenia. On był wiecznie w Ojcu. To jest Jego sposób życia, ta miłość pełna poświęcenia. I 2000 lat temu Jezus zrealizował krzyż. On przyszedł i naprawdę zrobił to, pokazał, jak to wygląda. A dzisiaj, każdego dnia Duch Święty manifestuje to dla nas. To znaczy Duch Święty uczy mnie codziennie krzyża. Dlatego, że jeżeli my patrzymy na krzyż jako tylko na coś, co przyniosło nam korzyść, to nie widzimy całego obrazu. Bo bardzo często mówimy krzyż, dzięki Ci Panie za Twój krzyż, dziękuję Ci, że przyszło zbawienie, że przyszło usprawiedliwienie, że przyszło odkupienie, że ja to mam, że to jest dla mnie, dziękuję Ci. Tak, to jest część prawdy, tylko część. Dlatego, że z jednej strony jest to dzieło krzyża, z drugiej strony jest ten sposób życia, ta droga krzyża, to, że my zgadzamy się żyć tak jak On codziennie. I możesz, wiecie, że masz zgodę na życie poprzez krzyż codziennie, czyli masz codziennie na to zgodę i bez znaczenia, czy możesz być, wiecie, bo nawet tu śpiewamy, że wczoraj śpiewaliśmy, że uczyń mnie kim chcesz. I to znaczy, że ty możesz być wspaniałą mamą, wspaniałą żoną, mężem, możesz być wspaniałym nauczycielem, nie wiem, rolnikiem. Tak, możesz być również, się okaże, wspaniałym pasterzem albo apostołem i założysz setki kościołów i będziesz ojcem dla nich i wspierał będziesz ich i tak dalej. Może będziesz prorokiem albo jakimś innym nauczycielem w kościele. Możesz w różny sposób odebrać to, ale to będzie poprzez to, nie przez twoją taką ambicję, ja chcę to zrobić, tylko będziesz widział, że to jest droga krzyża tak naprawdę, że to jest ta jakość życia Ojca. Ojciec jest tutaj najważniejszy, jest centrum. I zobaczmy sobie, ja często różne kazania zaczynam od tego fragmentu i na różne tematy mówię z tego fragmentu, ale po prostu lubię go i wydaje mi się, że on jest taki może istotny też teraz. Jana 14, rozdział 6, werset, możecie sobie notować, możesz próbować zapamiętać, ale nie sądzę, żeby ci się udało. Prawdopodobnie będziesz pamiętał jutro, że dzisiaj było fajnie albo niefajnie, ale już potem nie będziesz pamiętał, o czym było. Halleluja, tacy jesteśmy, okej? Okay? Więc lepiej jest sobie zapisać, zanotować niektóre rzeczy. Szczególnie nie musisz wszystkiego notować, bo ja nie mówię tutaj jakiejś nie wiadomo jakiej historii, ale jeżeli znajdziesz jakąś jedną myśl, która będzie dla ciebie ważna, proszę cię, zapisz ją sobie w komórce, w zeszycie, cokolwiek. Jana 14,6, Słowo Boże mówi tak, Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Fantastyczne objawienie o sobie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Można by kazania na ten temat mówić, ale on mówi dalej tak. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To oznacza, że tak naprawdę jakby Ewangelię zebrać do takiego małej, krótkiej wypowiedzi, to jest Ewangelia oznacza to, że jesteśmy przywróceni Ojcu. Wszyscy, tak jak tu jesteśmy, jeżeli narodziliśmy się na nowo, jeżeli któregoś dnia zaufaliśmy Bogu, złożyliśmy naszą ufność w Nim, że On jest Panem i Mesjaszem, że On jest Zbawicielem. Złożyliśmy naszą ufność i powiedzieliśmy, Boże, ja chcę ufać Tobie. Może to była formuła pod tytułem wyznaję Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Może to było coś innego. Może po prostu któregoś dnia uklęknąłeś, powiedziałeś, Panie, oddaję Ci moje życie i po prostu ufam Tobie. Wierzę, to znaczy ufam, pokładam ufność w Tobie, że Ty jesteś Bogiem i składam całe moje bycie Bogiem, bo do tej pory to ja byłem Bogiem i ja rządziłem moim życiem, doprowadziłem je do takiego momentu, do jakiego doprowadziłem i przekazuję Tobie to władanie w moim życiu. I wiecie, i to nie ma znaczenia, bo czasami po prostu możemy być w dobrym miejscu, możemy być w mocnym kościele, w zdrowym kościele, możemy być w dobrej rodzinie, możemy mieć rodziców niesamowitych, którzy kochali Pana, a i tak my, jako młodzi ludzie, spotykamy się z tym miejscu, że nam nie wystarczy wiara moich rodziców, moich dziadków. Wiecie, mój dziadek kochał Pana. Mój tata kochał Pana i kocha. Ale ja musiałem sam podejść i spotkać się z Nim. Musiałem mieć z Nim nawiązać tą żywą relację przez złożenie mojego zaufania co do Niego. A więc jesteśmy przywróceni Ojcu przez naszą wiarę, przez Jego siłę, przez Jego moc, przez Ducha Świętego. I co jest ciekawe, On nie jest jedyną drogą do nieba, jak niektórzy myślą, ale On jest jedyną drogą do Ojca. To znaczy, że naszym przeznaczeniem nie jest miejsce, ale jest osoba. I chciałbym, żebyście zapamiętali sobie to, że wszystko się kręci wokół jednej osoby i tą osobą jest Ojciec. Cieszycie się? To jest niesamowite. Wiecie, to jest niesamowite. To jest wszystko o Nim. On jest w centrum wszystkiego. Dla Jezusa Ojciec był w centrum wszystkiego. Jezus przyszedł zamanifestować Ojca. Powiedział, widzicie mnie, widzicie Ojca. Nie robię nic, czego nie robi mój Ojciec. I to jest ciekawe. Wyobraźcie sobie, że my jako synowie składamy nasze życie w Jego ręce i robimy dokładnie to samo, co Jezus. Halleluja. Wiecie, coś by się działo w tym kraju? Tato, zrób z nami cokolwiek chcesz i kiedykolwiek chcesz. I w jakikolwiek sposób. Nie szukam komfortowej drogi, ale szukam Twojej drogi. I chcę spotkać się z Tobą i żyć mocno w Tobie. I poprzez Ciebie. Jedno z imion Ducha Świętego to jest obietnica Ojca. Mówiłem wczoraj trochę o tym. I przyjrzyjmy się Efezjan. Będę potrzebował trzy osoby. Może trzech chłopaków, tylko odważnych. To będzie poważne przedstawienie tu będzie. Zastanówcie się chwilę. Ty? I ty również. Dobrze, o, weźmiemy cię. Tak, bardzo mi się przydasz. Ale poczekaj, siedź sobie, tam się nie denerwuj. Jesteśmy w temacie tożsamości. I sobie spokojnie, po prostu bez nerwów odkrywamy pewne rzeczy. Tak. Dobrze. Zobaczcie. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset mówi tak. Mówi tak, bo się zaczyna tak. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Musimy mieć świadomość tego, że Adam, jak chodził sobie po ogrodzie z Bogiem, jego duch był obudzony i żywy dla Boga i po prostu w któregoś dnia jednak zrezygnował z tego i postanowił pójść tą drogą, że przyjrzę się, zrobili to razem z żoną. To była jego żona? Czy kobieta? To była jego żona. To była jego żona, Ewa. Więc oni sobie spojrzeli na drzewo poznania dobra i zła i powiedzieli, okej, to jest dobre dla nas. To nas pociąga. Będziemy mieć coś z tego dla siebie. To będzie fajne. W związku z tym wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu i w tym momencie Bóg powiedział do nich, kiedy to zjecie, na pewno umrzecie. I oni naprawdę umarli duchowo. To znaczy ich duch umarł. I oni nadal mieli tego ducha, ale on już był martwy. I tak naprawdę zrodzili całe pokolenia ludzi, którzy rodzą się i są od razu duchowo martwi. Wiecie, my czasami mamy te humanistyczne takie pomysły, że o, takie kochane małe dziecko, jaki aniołek, jakie... To nie może być to, co, to coś nie może być złego. Halleluja. Zapewniam cię, że może być. Wiecie, oczywiście niektórzy głoszą taką bardzo drastyczną doktrynę, że właściwie człowiek rodzi się i zasługuje od razu na piekło, na wieczne oddzielenie. Ale jest w tym coś, dlatego że rodzi się z martwym duchem i my potrzebujemy narodzić się na nowo. Jezus powiedział, wiecie, nawet nie ja powiedziałem, to po prostu, wiecie, nie bajcie się na mnie. On powiedział, jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć królestwa. Nawet nie może tam wejść. A więc musimy narodzić się na nowo. Twoje ciało, to jak wyglądasz do tej pory, to jest, można powiedzieć tak, metaforycznie to się narodziło z ziemi, ale z nieba przychodzi narodzenie, nowe narodzenie, z ducha. I co to oznacza? To po prostu oznacza to, że ty składasz swoją ufność w Bogu i twój duch jest narodzony. Uznajesz go jako Boga, jako Pana i twój duch jest narodzony. I w tym momencie jesteś żywy dla Niego. On patrzy na ciebie i mówi, o, ten koleś albo ta kolesiówka przyjęła mojego syna i poważnie potraktowała ofiarę mojego syna. Poważnie, głęboko przeżył śmierć mojego syna i przyjął do swojego życia, że to da mu życie. No i zaczynamy żyć sobie. Jesteśmy nowym stworzeniem, a więc cały stary Adam, ta stara natura została przybita na krzyżu i jest tam przybita, a my jesteśmy jakby zamknięci w Jezusie, jesteśmy otoczeni Nim, jesteśmy w Nim. Wiecie, te wszystkie obietnice, wszystkie rzeczy, które Bóg mówi, te wszystkie fantastyczne rzeczy, które tutaj są, one są tylko z jednego powodu, z powodu Chrystusa. To jest tylko dlatego, że jesteśmy w Nim. Nie dlatego, że ty jesteś genialny albo ja, tylko w Nim, w Chrystusie. Dlatego mówię o tożsamości w Chrystusie. Bo poza Chrystusem ty możesz wymyślać przeróżne tożsamości, które masz. Możesz powiedzieć, jestem pianistą, albo po prostu kim jesteś, jestem zwycięzcą. Wiecie, po prostu tego może być mnóstwo. Dzisiaj świat podaje masę możliwości i masz całe spektrum. Ale kiedy znajduję się w Chrystusie, muszę odkryć to, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem zaproszony do Jego rodziny, że jestem przywrócony Ojcu, że teraz Ojciec jest najważniejszy w tej rodzinie, teraz się wszystko będzie odnosiło do Niego i ja chcę podążać za Nim. Tak? I wiele różnych innych konsekwencji niesie. Dajmy tych trzech facetów tutaj, chodźcie do mnie. Trzech facetów, no dawaj tu, bracie. Jesteś... Damy radę jeszcze, będzie... Słuchaj, ty weź tu jakoś tak stań. To znaczy, ja ci powiem, tu stań, o. Tu, dobrze? To proszę. Też? Proszę, proszę. Tak, tak. Ty będziesz miał najfajniej, wiesz? Ale słuchajcie, to jest tak, że tak jak na filmach jest, że zbieżność nazwisk jest przypadkowa, proszę nie łączyć w ogóle, więc nie możemy patrzeć na nich, że wiesz, Dawid, nie, i potem po tym wszystkim, co się wydarzy za chwilę, wy potem na przykład nie podacie mu ręki, na przykład. Ty też nie będziesz miał łatwo, wiesz, ale on będzie, o, miarę, no. Dobrze, i teraz zobaczcie. Słowo Boże mówi tak fajnie w 1 Koryntian 2 rozdział. Mówi w ten sposób. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Zobaczcie, Paweł naucza i mówi tak, wyjaśniamy duchowym ludziom to, co jest duchowe. Okej? Mamy to? Duchowe, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowej. Dalej jest napisane w 14 tak. Człowiek zmysłowy, zapamiętajmy to, człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Mamy to? Czyli tak, jest mowa o duchu, jest mowa o duchowym człowieku, jest mowa o zmysłowym człowieku. Okay? I mam nadzieję, że ktoś wam już to pokazywał, ale ja tylko chcę zrobić taką małą ilustrację. Słowo Boże bardzo mocno naucza nas na ten temat, że jesteśmy duchem, mamy duszę, jesteśmy w ciele. Duch, dusza, ciało. Słyszeliście zapewne to. A więc umówmy się tak, ten koleś będzie po prostu duchem. On jest duszą, ty jesteś ciałem. Wybacz mi. Ale nie jest z tobą źle, to jest super, wiesz? Naprawdę, dobrze jest przez chwilę zagrać ciało. Ale teraz chcę wam zwrócić uwagę na to, że tak. Człowiek nienarodzony na nowo żyje sobie w taki sposób. On nie jest tak, że on nie ma ducha i teraz narodzić się na nowo, to znaczy, że tam się nagle duch pojawił. Ja mam ducha, a ty nie, he, he, he. Nie, nic bardziej głupiego. Po prostu wszyscy ludzie mają ducha, duszę i ciało, tylko ci, którzy nie oddali swojego życia Bogu, mają ducha martwego, po prostu martwego dla Boga. Okej? Okay? Dobra, mamy to. I teraz tak, ciało. Ciało jest neutralne, jest fajne. Jesteś fajny?
Fajny.
Jestem fajny. Ciało jest fajne. Nie mylić z cielesnością. Tak? Dlatego, że w angielskich przekładach jest body i flesh, tak? W Grece jest soma i sarx, a więc soma to jest ciało. To jest po prostu, zobacz, no jestem piękny. Jestem piękny, fajny. Masz jakieś mięśnie? Jest! Po prostu dbasz o siebie? No, raczej. Więc słuchajcie, to jest ciało i jest wszystko w porządku. Szanujemy ciało. Wrócimy do ciebie później. I teraz tak, tu jest dusza. Jak się masz, duszo? O, to jest to. Widzisz, dusza zawsze ci powie to, jak się czuje. Bywało lepiej. Dziękuję ci, pomagasz mi bardzo. I teraz tak, i zobaczcie, że tak naprawdę tutaj są zmysły. A więc człowiek nieodrodzony, ale na niestety również narodzone na nowo, cały czas może funkcjonować w obszarze duszy, czyli człowieka zmysłowego. Jakie są zmysły? Widzę, czuję, wącham, dotykam. Co jeszcze? Smak, nie, patrzę, widzę. Więc tutaj, tu jest takie zjawisko, że do tej pory tutaj nas wszystko prowadzi. I teraz zobaczcie, tam się pojawia ten pomysł, że co jest moją tożsamością? Może to, jak ja się czuję, tak? Albo to kim jestem, tak w naturalny sposób. Więc tam tutaj mogą dochodzić różne pomysły. I zwrócimy do ciebie też zaraz. I tu jest duch. Duch rodzi się na nowo. I tak naprawdę Słowo Boże mówi o tym gościu, że Paweł modlił się. Modlę się do kościoła w Efezie w 3 rozdziale. Mówi, modlę się, aby twój wewnętrzny człowiek był wzmocniony Bożą siłą. Modlę się o to, aby tu było, aby była siła. Człowiek jest moc w tym człowieku. Halleluja. Dobrze. Widzicie, on jest zadowolony z siebie. Duch może być zadowolony z siebie. Tak, jesteś, bo twoja siła jest od Pana pochodzi. Amen. Ty to tam nie bardzo, ale Bóg, halleluja. Dobrze. Więc słuchajcie, mamy to i teraz zobaczcie, że Duch rodzi się na nowo, on żyje dla Pana i my tak, my znamy, tutaj rozumiemy, potrafimy trenować nasze mięśnie, rozumiemy to, tutaj rozwijamy się, nasza dusza się rozwija, zaczynamy rozumieć siebie bardziej, rozumiemy emocje. Dusza to jest emocje, nasza wola, tak? I nasze myśli, nasz rozum. Więc zobaczcie, my się intelektualnie rozwijamy jako ludzie. Nie potrzebujemy się narodzić na nowo, żeby być super inteligentni i super się uczyć i być najlepsi na studiach, w szkole, gdziekolwiek będziesz. Po prostu masz mózg, po prostu myślisz, masz rozum, to jest super, po prostu rozwijasz się, ale masz też emocje. Emocje mogą być dobre, złe, po prostu właściwie to też jest pewna taka przestrzeń neutralna, ale my w życiu doświadczamy różnych rzeczy i potrafią nasze emocje być zniszczone naprawdę. Potrafimy przejść traumy różnego rodzaju albo mamy różnego rodzaju doświadczenia i dusza ma bardzo mocny wpływ na nas, dlatego że tam też jest wola, a więc jest, ja będę decydował, ja wybiorę, ja zdecyduję i dlatego tam jest dużo tego prowadzenia i często na podstawie duszy, czyli czasami tego człowieka zmysłowego, my podejmujemy decyzje. Amen, zgadza się? Niestety, jak mielibyśmy być szczerzy, często tak jest. Natomiast Paweł modli się, żeby ten wewnętrzny człowiek był wzmocniony. I powiem wam tak, jeżeli ja bardzo często się spotkałem na jakichś szkoleniach, kursach, że tak, jak mówi się o duchu, duszy i ciele, to albo rysuje się 3 kółka i się mówi, tu jest ciało, tu jest dusza, tu jest duch. Widzieliście to? Albo rysuje się postać takiego ludzika i w środku takie kółeczko i się mówi, no bo tu jest duch, nie? I powiem wam szczerze tak, ja sobie myślę tak, jeżeli ja ciągle będę myślał, że duch to jest ta mała kuleczka we mnie, to jest coś, co nie ma tak naprawdę wpływu na mnie. Coś, co jest małe, bez znaczenia. Ale kiedy zacząłem myśleć o tym, że to jest wewnętrzny człowiek, że być może mój duch ma dokładnie taki kształt, jak ja właśnie wyglądam, tylko mnie nie widzicie, bo jestem w duchu, to być może jest w tym coś. Ja nie mówię, że to jest prawda, bo to nie robię z tego żadnej doktryny, to są tylko moje przemyślenia, możesz to wyrzucić później. Ale myślę sobie, że wewnętrzny człowiek, że Paweł miał jakieś zrozumienie i modlił się o wewnętrznego człowieka. Modlił się, aby te mięśnie duchowe były rozwijane. I teraz zobacz, syn będzie prowadzony przez ducha. Wiecie, to nie chodzi o to, że to musi się nie wiadomo jak rozwinąć, nie wiadomo do jakich. On ma uczyć się poddania Duchowi Świętemu i aby Duch Święty mówił do ciebie. Duch Święty przychodzi w momencie nowego narodzenia i zaczyna mieszkać z tobą. I wiecie, zobaczcie, że z jednej strony jest powiedziane, dam swojego ducha do ich wnętrza i duch zaczyna mieszkać, ale on nie mieszka w duszy, on mieszka w duchu. Więc my musimy poznać siebie, kim jestem w duchu. Dlatego mówimy o tym, żeby poznać, kim jestem jako syn, dlatego że w duchu mam prawdziwą tożsamość. Mojej tożsamości już nigdy więcej nie będzie tu. Ludzie mogą nazwać się z powodu zmysłów. Ja tak czuję, że może jestem tym. Ja czuję, że to. Tam jest bardzo dużo tego prowadzenia. Czuję, że teraz mam zrobić to. Czuję, że muszę odejść z kościoła teraz. Wiecie, no to są różne pomysły na to, nie? Czuję, że tamto muszę, albo czuję, że muszę jechać na misję, a to akurat to szanujemy, nie? Jak ktoś mówi nam, to jest duchowe, ale jak mówisz nam, to jest dobre. Dobrze, więc tam jest dużo tego i nie dam rozwiązania na wszystko, że teraz to powiedz mi, co jest. Nie, nie powiem ci nic, dlatego że tu każdy z was ma swoją osobistą relację z Bogiem. Mamy relację wspólnotową, kiedy spotykamy się razem i kochamy razem Boga i wywyższamy Go i wyrażamy to, ale też jest ten wymiar taki indywidualny, gdzie jesteśmy prowadzeni przez Ducha. I teraz cała zagwozdka jest, że Duch chce nas prowadzić przez Ducha, a uczy nas tego, żeby dusza była poddana duchowi. Żeby to, co tu się pojawia, było poddane tu. Jeżeli emocje są zniszczone, jeżeli ktoś ma traumę głęboko, jeżeli ktoś żyje w jakimś rozczarowaniu albo szybko jest w gniewie albo jakieś inne historie, to Bóg przychodzi, aby to przynieść uzdrowienie, przynieść uleczenie i będzie ta dusza doświadczała uzdrowienia. Czy to dzieje się natychmiast? Rzadko kiedy. Raczej to jest proces, kiedy jesteśmy uczniami, w tym procesie uczniostwa my doświadczamy wyzwolenia naszej woli, że na przykład zobaczcie, jeżeli dusza będzie cały czas motywowana na przykład przez cielesność, przez te mechanizmy takie, przez moje ambicje, moje motywacje, to dusza będzie bardzo dużo decydowała w naszym życiu, będziemy nazywali to nawet chrześcijańskie, że to jest, a to nie będzie w ogóle nie miało nic wspólnego z Bogiem. Dlatego, że my możemy tutaj między sobą udawać i możemy założyć wiele masek i powiedzieć, a jest fajnie, ale niebo patrzy na nas i dokładnie widzi i Duch widzi teraz nasze motywacje i wie, co jest z nami, jaka jest nasza sytuacja. I powtarzam, czy po to, żeby nas ocenić i oskarżyć? Nie. On przychodzi, aby pomóc nas, zaprowadzić nas do właściwego miejsca. To, czego potrzebujemy, to skruchy, pokory i pokornego serca, żeby poddać się i powiedzieć tak, Panie, jeżeli cokolwiek widzisz, zabierz to i po prostu rozpraw się z moim sercem. Rozpraw się z tymi sposobami myślenia, ze sposobami życia po swojemu. Więc zobacz, możesz być narodzony na nowo, a żyć cały czas po swojemu. Tak? A tu nie chodzi... Dobra, już bez żartów. Dziękuję Ci, że jesteś tutaj, że się poświęciłeś temu. Podacie mu rękę później, prawda? Dusza jest cudowna, kiedy podąża za duchem. Dusza jest cudowna. Teraz powiem Wam coś tak. Jeszcze taka ciekawostka. Któregoś dnia, niektórzy tak mówią dla uspokojenia, o ile Pan nie przyjdzie wcześniej, ale któregoś dnia wszyscy umrzemy. Bo nawet jak on przyjdzie, to też już będzie koniec jakby i potem będziemy razem. Ale będzie, kiedyś przyjdzie śmierć. Oni idą do Pana. Ten obraca się w proch. Tak, nasze ciało, nasze body, fizyczny garniturek zamienia się w proch. Umrze, zostanie tu, ale oni idą razem. Pamiętacie, jak była ta sytuacja, że Jezus zmartwychwstał i uczniowie tak jakby Go nie poznali po zmartwychwstaniu. Pamiętacie to? Ale po czym Go poznali? Była taka sytuacja, kiedy Jezus mówi do nich, hej, synkowie, zarzućcie sieci tam jeszcze raz, nie? Piotr mówi, to jest to, to On. On tak do mnie mówił, ja Go poznaję. A więc jak my spotkamy się kiedyś w niebie, to powiesz, nie znam człowieka, ale jak usłyszysz, halleluja! Jak nic, to On. Więc w jaki sposób, zobaczcie, jest ta osobowość. Bóg nam nie zabiera osobowości. Jesteś unikalny i wyjątkowy. Nie ma takiego drugiego jak ty. A więc to nie jest tak, że teraz muszę się tak zunifikować, będę nikim. Nie, jesteś cały czas sobą, jestem kimś, ale świadomie dusza, która poddaje się Bogu, przemienia się w tą stronę, aby poddać się temu, co Duch mówi. I Duch, i zobaczcie, nawet jeżeli my mamy ciągle tą myśl taką, często widzę to, że skupiamy się na tym, przyjdź Duchu Święty. To jest wspaniała modlitwa, powinniśmy się tak modlić. Powinien Kościół stać i wołać, aby On manifestował się w potężny sposób pośród nas, aby był pośród nas, aby była Jego obecność. Ale jeżeli tylko się na tym skupimy, to my wracamy po niedzieli w nabożeństwie, wracamy już na rosołek niedzielny i już mamy totalną awanturę w domu, bo coś tam. Widzę, że wiesz, o czym mówię. Jestem pastorem, miałem czwórkę małych dzieci. Wyjście do kościoła to był koszmar. I jeszcze raz. I to nie dzieci, to ja tak się zachowałem. Więc po prostu... Więc z jednej strony jest ta potężna manifestacja Ducha Świętego pośród nas. Możemy widzieć znaki cuda, możemy widzieć uwolnienie darów duchowych, że modlimy się razem, że jest proroctwo, że jest może jakieś uzdrowienie, jakieś inne przejawy Ducha Świętego pośród nas. I my tak potrzebujemy tego jako Kościół. Amen? A z drugiej strony codziennie tutaj jest osoba, która cię prowadzi. Dlatego powiedziałem o tym wczoraj, że największym zwycięstwem naszego przeciwnika, diabła, jest to, żeby utrzymać cię w takim miejscu, żebyś myślał, że Duch Święty to jest tylko doświadczenie. Ciareczki. Ja kocham ciareczki. Ale nie musisz zapalić, wiecie, świecy, przygasić sobie w pokoju i włączyć Hillsonga, żeby pojawił się Duch Święty. Robisz to? No ja się pytam, to ja się pytam.
Wyobraziłeś
to.
Jeszcze się fajnie.
Nie wyobrażaj sobie, zapomnij o tym. Zapomnij o tym. To jest dobry początek, dobrze jest tak zacząć, wiecie, uczymy się tego. O, Duchu Święty, przyjdź, po prostu kocham Cię i tak dalej. Ale musimy się uczyć też, potem jesteś w kolejce i stoisz z jakimiś dziwnymi ludźmi i co, nie możesz mieć relacji z nim, bo jest jasno, widno i głośno? To jak on ma do ciebie mówić? Weź, odwróć się do tej babci i spytaj się, czy nie potrzebuje pomocy, czy może ci zanieść te ciężary, kiełbasę do samochodu, albo wózek ci powiozę, albo może pomodlę się o ciebie. Jak on ma to do ciebie powiedzieć? Jak on ma cię prowadzić codziennie? A kiedy pojawia się kuszenie grzechu i grzech mówi do ciebie, chodź, będzie fajnie. To jak ty masz oprzeć się temu grzechowi, kiedy nie umiesz poruszać się za duchem, który mówi do ciebie? Dlatego, że my jesteśmy naiwni i myślimy, że Duch Święty przyjdzie, wykręci nam rękę i to będzie nas tak mocno bolało, że naprawdę zrozumiemy. Ale powiem ci, Duch Święty jest bardzo delikatny i on mówi w takiej cichej sugestii czasami, bardzo delikatnie. I w którymś momencie po prostu możesz go już nie słyszeć. On jest delikatny. Po prostu musimy się tego nauczyć, musimy wrócić do tego. Więc zobaczmy jeszcze raz. Jest ciało, jest dusza. I wiecie, tutaj w duszy naprawdę jest wiele tych pomysłów właśnie typu to, co wczoraj trochę mówiłem, że poruszamy się trochę tak, jak czujemy, nie? Możemy tam znajdować, wiecie, tu może się pojawiać tożsamość. Na przykład czasami miałem relację z takim człowiekiem, który napisał do mnie, jest wierzącą osobą i jest osobą homoseksualną. Mówi, pastorze, czym możesz mi pomóc, nie? No i tak trochę korespondowaliśmy i ja mówię, słuchaj, musisz, ja nie mogę tego za ciebie zrobić. Musisz odkryć to i zgodzić się, że twoja tożsamość jest w duchu, a nie tożsamość jest w duszy. Nie możesz mi powiedzieć, że twoja seksualność to jest twoja tożsamość. Ty możesz to tak nazywać. Ja nie będę się gniewał na ciebie, po prostu to jest twoje życie, ale Bóg zaprasza ciebie, abyś odkrył tożsamość syna. Wiecie, w tożsamości syna robi się jedna bardzo ważna rzecz. Tato, zgadzam się na to, co ty mówisz. Zgadzam się, kocham cię tak głęboko i zgadzam się na to, kim ty jesteś. I nikt mi nie będzie mówił, że dzisiaj są inne czasy, że dzisiaj jest inna kultura i że Bóg się zmienił, albo Ty jesteś niezmienny. Wiecie, ludzie mają ciągle koncepcje różne. Ja pamiętam, jak jeden wierzący człowiek mi powiedział, no czytam tą Ewangelię i mam wrażenie, takie przekonanie głębokie, że kiedy Jezus tutaj to mówił, to On się prawdopodobnie pomylił. Ja mówię, what? To gdzie jeszcze się pomylił? To jeżeli się pomylił, to tak naprawdę to nie mamy nic, czemu możemy zaufać. A On jest wierny, On jest autorytetem. I musimy zaufać Słowu, że On jest niezmienny. To my jesteśmy niegodziwi w naszej zmienności i w naszej niewierności czasami. Ale On jest wierny. I On jest niezmienny. I On jest ciągle taki sam. I czasami się tak śmiejemy, bo młodzież u nas w kościele też mówi tak, a pastorze, teraz to pokolenie płatków śniegu, jak my sobie poradzimy? Wy to sobie radziliście, my sobie nie poradzimy. Ja myślę tak, Bóg ma pomysł na młode pokolenie. Amen? Zgodzicie się ze mną? Wiesz, nawet z kimś wczoraj rozmawiałem. To my rozmawialiśmy? Może. Nie. Ale wiecie, czasami tak rozmawiamy sobie tak. To jest taka gadka pokoleniowa, że kolejne pokolenie jeszcze gorsi są. O, jeszcze gorsi. To następne pokolenie. Pastorze, nie uważasz, ta młodzież teraz jest taka okropna. Halleluja! Jak ja to kocham, że oni są okropni. Jest naprawdę, to jest coś, nie? To jest coś. Mamy, będziemy wiele mieli do zrobienia. Wiecie, my możemy być synami i córkami dla tego pokolenia, ale synami dla Ojca. I to jest nasza tożsamość, żeby tu wzrastać. Kiedy tutaj pojawia się siła, kiedy zaczynasz rozumieć, kim jesteś jako wewnętrzny człowiek, jako duch, który wspólnie z Duchem Świętym porusza się, słyszy od Niego, wykonuje dzieła Ojca. Dusza, wola wyzwolona. Tak, cokolwiek chcesz, tak. Emocje. Panie, niech moje emocje służą Tobie. Nie będę chodził w gniewie, nie będę chodził w nienawiści, nie będę chodził w nieprzebaczeniu, ale będę przebaczający zawsze. I emocje nie będą mi mówić, co mam robić. Nie? I chcę chodzić w tym umyśle Chrystusa. Wiecie, co to znaczy chodzić w umyśle Chrystusa? Przyjąć całkowicie sposób myślenia Boga. Przykładzik. Pamiętacie, jak Piotr miał gadkę z Jezusem? Jezus mówi, za kogo mnie ludzie uważają? Bla, 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 coś tam. A Piotr nagle ma olśnienie. Mówi, Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Syn Boga Żywego, nie? Wow, był najlepszy ze wszystkich. Tam ci jakieś brednie opowiadali, co ludzie mówią. Takie plotki, takie. Każdy przyniósł jakąś plotkę, a Piotr mówi, Syn Boga Żywego. Jezus mówi, halleluja! Mój Ojciec Ci to objawił. Jest dobrze. Piotrze, jesteś naprawdę wyjątkowy. Nie ma takiego jak Ty. Jak Ty coś powiesz, to powiesz. I chwilę później Jezus mówi, za jakiś czas będę ukrzyżowany, zginę, będę wydany w ręce grzeszników i będę cierpiał. I Piotr przychodzi z tym swoim głupim, cielesnym myśleniem. To jest myślenie ludzkie. To jest humanizm. To jest nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Nigdy. Nigdy, bo przecież pamiętasz, Panie Jezu, obiecałeś mi, że On teraz jest Jezusem. Tak, podniesiemy Twój autorytet trochę. Obiecałeś mi, że tak, ogrzeję się przy Twoim cieple. Ty będziesz królem, to ja będę takim podkrólem. Będziemy razem rządzić, będą pieniądze, kupię żonie samochód, nareszcie nie będzie się na mnie wściekać. Po prostu będzie naprawdę dobrze i nie mów mi tego, bo to nigdy na ciebie nie przyjdzie. Nigdy, rozumiesz? Rozumiemy się? I Jezus mówi, precz szatanie. Widzisz, bo tego typu myślenie jest prosto z piekła. Piotr taki miły, taki ludzki, taki ciepły, chciał mu oszczędzić tego. Nie. On nic nie chciał oszczędzić. On chciał dla siebie dobra. On chciał dla siebie dobra. O czym nam to mówi? Jadł w tym momencie z drzewa poznania dobra i zła. I kiedy jesz z drzewa poznania dobra i zła, możesz niechcąco nie zauważyć, że sprzeciwiasz się Bogu. A Jezus mówił o drzewie krzyża. Tam jest życie. Nie wcinaj mi jakiejś kaszany. Ojciec powiedział, jaki jest plan i ja się z nim zgodziłem. Rozumiesz? To jest mój plan. To jest plan mojego Ojca. Wykonuję dzieła Ojca. I to jest Boże myślenie. Więc musimy umieć to rozpoznawać. I teraz znowu jesteś duszą? Więc kiedy to jest wyzwolone, to jest piękne. Kiedy, wiecie, i teraz tak, no super, fajna wiedza, ja wyjeżdżam stąd, zostawiam was z tym. Jadę się męczyć sam ze sobą w Łodzi, a wy będziecie się męczyć ze sobą. Ale tak naprawdę, co to znaczy męczyć? To znaczy, nie jesteśmy zostawieni sami sobie. Duch Święty jest trenerem, jest najlepszym nauczycielem. Poznaj Ducha Świętego jako nauczyciela twojej tożsamości. Wiecie, to czasami jest głęboka praca wewnątrz siebie, że to nie jest jedno, że stoję na uwielbieniu. Tak, tak, zgadzam się. Ja setki razy na uwielbieniu mówiłem Bogu tak, a potem szedłem robić swoje rzeczy. Ale w którymś momencie pęka ta niewidzialna granica, gdzie po prostu On cię doprowadza do tego miejsca głębokiej pokuty i zrozumienia, jaka jest twoja tożsamość, czym jest pokuta, że i tego pragnienia realizacji Jego celów, Jego zadania i zaczynasz funkcjonować jako syn, zaczynasz dojrzewać. I teraz zobaczcie to, co wczoraj też powiedziałem. Jak już tak stoicie, to stójcie. Nie? Fajnie jest? Fajnie. Tak. Może jakieś brawa dla nich tutaj przy okazji, tak? Ale to jeszcze nie koniec. I teraz zobaczcie, że... Dziękuję. Dobra, mamy ten obraz, duch, dusza, ciało. Mniej więcej to się przyglądamy temu i musimy zaufać Duchowi Świętemu, że On nas poprowadzi w tym. Amen? Dobra, siadajcie. Dziękuję wam bardzo. Dostaliście już brawa. Ja mam jeszcze 5 minut, tak? Nie mam. Ciężko odmówić pastorowi, nie? Jak ciśnie. Ale nie, chyba mamy jeszcze trochę czasu. Dobra. To ja powiem dwie rzeczy i zamykamy ten temat. Efezjan 1, 3 do 5. Efezjan. Czy to wam w ogóle pomaga jakoś, słuchajcie, ludzie kochani? Czy to pomoże wam praktycznie żyć? Bo teraz powiem wam, naprawdę pójdziecie to przetestować. Musicie to przetestować. Ja nie mam zamiaru sprzedawać tutaj wiedzy takiej intelektualnej. Ja wierzę w coś, co nazywa się, co Słowo Boże nazywa genosko. Czyli to jest wiedza doświadczalna. Kiedy Adam poznał Ewę, ona urodziła im potomka. To słowo Adam poznał Ewę, domyślamy się, że to jest bardzo coś intymnego i bardzo bliskiego. Ale to jest dokładnie to jest poznać blisko. Inny przykład. Jezus mówi w Mateusza 7 rozdziale: hej, robiliście dla mnie wiele rzeczy, prorokowaliście, uzdrawialiście, robiliście wspaniałe rzeczy, ale on mówi, ale nigdy ciebie nie poznałem. To jest to samo słowo, genosko. Nigdy nie miałem z tobą nic wspólnego. W proroctwie Jeremiasza mówi, że przyjdą takie dni, że pośle swojego ducha do ich wnętrza i wtedy nikt nie będzie się pouczał, poznaj Pana, bo oni wszyscy będą znali Pana. To jest to samo słowo. Przyjdzie czas, kiedy wszyscy będziemy znali Pana w duchu. Co wy na to? A więc czeka nas pewna praca do wykonania, kiedy możesz być w swoim pokoju, możesz pójść modlić się gdzieś na łąkę, możesz rozmawiać z Nim i On będzie pracował wewnątrz ciebie i będzie dokonywał tego obrzezania twojego serca. Będziesz wołał o to i będziesz zdeterminowany. Panie, ja chcę większej dojrzałości, ja chcę więcej życia, ja chcę więcej tego prowadzenia w duchu. Chcę być prowadzony przez ducha, chcę po prostu dojrzewać, chcę widzieć więcej, czym jest ta tożsamość. Więc to nie jest tylko informacja, to musi być transformacja głęboka. Pierwszy rozdział, list do Efezjan. Trzeci werset. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. A więc jestem zaplanowany przez Ojca, aby dojrzewać. Wiecie, przed założeniem świata przeznaczył nas, abyśmy byli dojrzałymi potomkami. Dlatego, że tu mamy, abyśmy stali się Jego dziećmi. Nie. Kiedy rodzimy się na nowo, jesteśmy dziećmi, ale jeszcze nie wiadomo, kim będziemy. Ale On zaprasza nas do dojrzewania i prowadzi nas w tym procesie. Od tego teknon, paidion, aż do chios. Dziecko, niemowlę, dojrzały syn. Dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. To jest droga dla każdego wierzącego, dla każdego ucznia Jezusa. I dlatego często my się zderzamy z tym i jest nam ciężko, bo jesteśmy dziećmi, ale potem jesteśmy młodzieńcami i potem stajemy się ojcami i dojrzewamy, ale tak naprawdę chodzi o to synostwo. I zobaczcie, że kiedy skoncentrujemy się na Ojcu, to takie mam kilka pytań. Kto? On, Bóg Ojciec. Co zrobił? Wybrał nas jako swoich synów. Powołał do swojej rodziny. Mówię teraz o Twojej tożsamości. To jest Twoja tożsamość, kim Ty jesteś. On, Bóg Ojciec, wybrał Ciebie jako swojego syna i córkę do swojej rodziny. Odnowił to, przywrócił Cię do tej rodziny. Jak to zrobił? W Nim, w Chrystusie, w odwiecznym Synu, który łączy to wszystko i scala dla nas. Wiecie, nie ma poza Chrystusem. Nie ma poza, to jest w Nim, to jest jak On to zrobił w Nim, w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Kiedy to zrobił? Fascynujące. Przed założeniem świata. A więc zanim w ogóle powstała ta księga i zanim powstał pierwszy rozdział, przed założeniem świata. Dlaczego? Dla siebie. Dlatego, że chciał mieć wielu synów. Przeznaczył nas dla swojej własnej radości, chwały i satysfakcji. On jest szczęśliwy, on jest usatysfakcjonowany, kiedy ty i ja dojrzewamy jako synowie. Jesteśmy dla Niego, abyśmy byli przed Jego obliczem, w Jego bezpośredniej obecności. Amen. Pomódlmy się chwilę.